sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Dokładnie 5 minut po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Nieustająco za realizatorską konsoletą Paweł Kwiatkowski, a ze studia ponownie kłaniają się Państwu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. I tak będzie do godziny 20, choć ostatni kwadrans to magazyn Auto Moto Pyrlandia. Wcześniej porozmawiamy oczywiście o wydarzeniach sportowych, między innymi zajrzymy na półmaraton Signify do Piły. Będzie także o sportach walki, czyli o Mistrzostwach Świata w Sumo, a także o znakomitym występie judoczki Akademii Judo Poznań. No i rzecz jasna mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole o rozgrywkach niższych lig od tej drugiej poprzez trzecią, czwartą i piątą aż do Fogo Futsal Ekstraklasy. Warto zatem być z nami. Mamy niedzielę, 8 dzień września. Przypominamy najważniejsze sportowe informacje dnia.
Chyba najważniejsze wydarzenie sportowe jeszcze przed nami. O 20:45 piłkarska reprezentacja Polski zagra na wyjeździe z Chorwacją. To druga kolejka Ligi Narodów. Spotkanie odbędzie się w Osijeku. Przypomnę, że w pierwszej kolejce Polacy pokonali Szkotów, a Chorwaci przegrali na wyjeździe z Portugalią, więc także dzisiaj o 20:45 odbędzie się mecz Portugalii ze Szkocją. W regionie druga liga i w meczu w Kaliszu KKS zremisował z rekordem Bielsko Biała 2-2. Nie udało się żużlowcom Arget Malesy Ostrów awansować do finału drugiej Ekstraligi. W rewanżowym meczu półfinałowym Ostrowianie pokonali na własnym torze Polonię Bydgoszcz 48-42, ale strata z pierwszego meczu wynosiła aż 18 punktów. W finale pierwszej ligi Polonia zmierzy się z Rowem Rybnik, który okazał się lepszy od PSŻ-tu Poznań. W Ekstralidze dziś pierwsze półfinały. W zakończonym meczu Apator Toruń wygrał z Motorem Lublin 51-39, a za chwilę rozpocznie się mecz Stali Gorzów ze Spartą Wrocław. W Paryżu zakończyły się igrzyska paraolimpijskie. Dzisiaj Polacy bez medali, ale w sumie z bardzo dobrym dorobkiem zakończyli udział w tej imprezie nasi reprezentanci, bo zdobyli 23 medale, 8 złotych, 6 srebrnych i 9 brązowych. Rozstawiona z numerem drugim Białorusinka Aryna Sabalenka pokonała amerykańską tenisistkę Jessica Pegulę z 6-7-5 i 7-5 w finale wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. O 20 męski finał, w którym zmierzą się Włoch Jannik Sinner i Amerykanin Taylor Fritz. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata WRC Berk Trineville w Hyundai i20 wygrał Rajta Kropolu 10. rundę cyklu i umocnił się na pozycji lidera. WRC 2 Challenger Kajetan Kajetanowicz w Skodzie Fabii zajął trzecią lokatę.
To uzupełniające najważniejsze wydarzenia tej sportowej niedzieli 8 września. Teraz dźwiękowa relacja naszego reportera Marka Wolskiego z 33. międzynarodowego półmaratonu Signify, no ale półmaraton to 21 km i 97 metrów. Tym razem uczestnicy, a było ich 1650 biegaczek i biegaczy, musieli walczyć nie tylko z tropikalnym upałem, ale również, uwaga, z wydłużoną trasą biegu. Na skutek błędu osób prowadzących biegaczy popełnionego tuż po starcie, półmaratończycy przebiegli prawie 22 km zamiast tych nieco ponad 21. Pierwszy na metę wśród panów biegł olimpijczyk z Londynu w chodzie Łukasz Nowak, ale po korekcie i uznaniu protestu organizatorzy ostatecznie przyznali dwie pierwsze lokaty właśnie dla Łukasza Nowaka i Krzysztofa Gosiewskiego z Bydgoszczy. No to posłuchajmy, co przygotował w tej relacji nasz reporter Marek Wolski.
Ten półmaraton w Pile dzisiaj był wyjątkowy z wielu względów. Dwóch zwycięzców, chociaż było na początku jeden. Jak panowie oceniacie ten bieg i swój start?
No nie ukrywam, że nie będę chwalił organizatorów. Krzysztof Gosiewski, pierwsza pomorska brygada logistyczna i reprezentuje CWZ Zawisza Bydgoszcz. Fakt, że pierwszy raz tak organizują, ale ten bieg ma tu miejsce od wielu lat. Mogli poprosić pana poprzedniego organizatora, pana Paskala. Niech by jechał chociażby pan Paskal na rowerze. Na pewno dałby radę przejechać przed nami na rowerze i wszystko byłoby ogarnięte, tak? No troszeczkę wyszło tutaj bardzo nieładnie, tylko tym bardziej dla osób, które trenują, wydają mnóstwo pieniędzy na szkolenie. No i taka draka, ja gdzieś tam pobiegłem, w ogóle gdzieś nie wiadomo gdzie, biegłem po tym szpalerze ludzi, mijałem ludzi. To myślę, że może Łukasz troszeczkę szybciej ogarnął, bo trochę zna teren. Ja tam nadrobiłem dużo, już nie będę mówił ile, bo dużo nadrobiłem, goniłem. Umęczyłem się straszliwie, na szczęście zachowali się fair organizatorzy i postawili mnie na pierwszym miejscu, bo skromnie uważam, że byłem w stanie z Łukaszem tutaj nawiązać walkę o zwycięstwo i na pewno byłoby inaczej, jakbyśmy biegli do końca. Także niestety nie pochwalę, bo No bo nie ma co.
Łukasz Nowak, olimpijczyk, były chodziarz, teraz trener biegania Adidas Runner z Poznań. Ja myślę, że kolega dużo już przed chwilą powiedział i nie chcę tutaj do kolejnej gdzieś tam łyżki dziegciu do tego dodawać. Myślę, że w przyszłości ludzie, którzy to organizują, postarają się wyciągnąć w końcu jakieś pozytywne wnioski, bo potencjał jest bardzo duży tej trasy. Uważam, że przy dobrej temperaturze to jest jedna z najszybszych tras w Polsce do szybkiego biegania.
Czy to często się zdarza, że ex aequo dwóch zawodników stoi na pierwszym miejscu w półmaratonie?
Myślę, że to jest taki precedens ogólnopolski dzisiaj. Półmaraton pilski tegoroczny będzie na pewno szeroko omawiany w mediach społecznościowych, mediach biegowych. Miejmy nadzieję, że za rok z tej lepszej strony.
Gratuluję pierwszego miejsca. Pilanka wygrywa w Pile. Jakie są pani wrażenia z tego biegu?
Wrażenia ciężkie. Stachowska Monika z Piły. Ale zarazem bardzo mnie cieszy fakt, że mogłam u siebie tutaj na pilskich terenach wygrać ten bieg. W zeszłym roku byłam druga za koleżanką, też z Wielkopolski. Co prawda z dużo lepszym wynikiem, no ale myślę, że jak na tą pogodę, na te warunki, to i tak cieszy ukończenie tego biegu.
Bo rzeczywiście warunki tropikalne i bardzo dużo biegaczy jeszcze biegnie i będzie biec.
Tak, nie powiem. Pogoda tutaj zrobiła ogromne znaczenie, miała ogromne znaczenie. Jednakże postanowiłam sobie za cel utrzymać to pierwsze miejsce, no i, że tak powiem, dobiec do mety.
Co się stało? Dlaczego biegacze pokonali półmaraton i jeszcze kawałek?
Marcin Ćwiżeń. Bierzemy to wszystko na siebie. Najważniejsze, że zawodnicy pokonali taki sam dystans, ale błąd ludzki dorobił te 600 metrów, czyli poprowadził nie na te skrzyżowanie, ale no, staraliśmy się my niwelować to w trakcie. Od razu jakby zauważyliśmy ten błąd, staraliśmy to jakoś wyprostować ze wszystkich sił. Nie jest to łatwo, jeżeli biegnie aż 1700 ludzi, bo naprawdę to jest sukces i bardzo się cieszymy, że biegną z nami. Ale tutaj mamy, nie ma nieomylnych i wiemy, jak to później zniwelować na przyszłość.
W audycji w Sportowym Rytmie odwiedzimy teraz polską kolebkę sumo, bo polska kolebka sumo jest w Wielkopolsce, na południu regionu. Jest to Krotoszyn, bo tam na ziemiach polskich narodziła się ta dyscyplina i tam zorganizowano Mistrzostwa Świata Juniorów i Seniorów. Właśnie w sumo wybrała się do Krotoszyna Danuta Sienkiewicz.
Mateusz Konieczny. No, jestem trenerem właśnie tutaj. Mój tata jest trenerem, ja jestem drugim trenerem grupy sumo. Młodym zawodnikom się podoba. Sumo jest to coś innego. Lubią się wyszaleć. Lubią to przepychanie, to siłowanie się, tą rywalizację między sobą. Tu się wszystko zaczęło i tu się narodziło polskie sumo. Sumo chodzi o to, żeby dotykać tylko spodnią częścią maty, doja, bo tak się nazywa cały ten ring. To trzeba uważać, bo mówię, jak dotknie się ręką, nogą, głową, łokciem, czymkolwiek, to się przegrywa walkę automatycznie. Trzeba być cały czas skupiony.
Jestem Gabriel Szybowski, trenuję sumo dlatego, że no, tak jakby coś zachęciło mnie do tego, no. Łatwo do zrozumienia jest. Zacząłem od trzeciej klasy podstawówki, a jestem technikum.
Jak trzeba się przygotować do tej dyscypliny?
Trzeba stać na nogach, trzeba przepychać dużo i używać ciała.
Jestem Zuzanna Krystek. Spodoba mi się ten sport, chociaż zawsze mi się podobały sporty sztuki walki. Najlepsze moje osiągnięcie to jest brązowy medal na Mistrzostwach Świata i później złoty medal na Mistrzostwach Europy. No, treningi mi na pewno dają dużo motywacji, siły, ale też pozwala mi zapomnieć o codzienności. Jak przychodzę tutaj, to po prostu tak jakby w innym świecie trochę.
No należy podkreślić, że Krotoszyn jest to kolebka Polskiego Związku Sumo, w ogóle polskiego sumo. Zarówno trener, jak i prezes, który ma bardzo dobry kontakt z zawodnikami, zawsze przekazuje im wszelkie treści takie honorowe związane z realizacją kodeksu japońskiego Bushido, gdzie bardzo ważne są takie zasady jak bycie honorowym człowiekiem z zasadami, walka w duchu fair play, czyli nie za wszelką cenę, by tylko pokonać, ale też szacunek do przeciwnika, tak? Czyli cieszymy się ze zwycięstwa, natomiast nie obrażamy swojego przeciwnika, czyli wszelkie takie gesty, które by miały wskazać na brak szacunku do niego, są absolutnie zakazane.
Fantastyczna rywalizacja przez kilka dni podczas Mistrzostw Świata Juniorów i Seniorów w sumo na Dojo w Krotoszynie. A my zmieniamy dyscyplinę, pozostajemy w klimacie sportu walki, bo ostatnio z peruwiańskiej Limy nadeszły znakomite informacje o występie młodej judoczki Akademii Judo Poznań, dowodzonej kadrowo przez pilskiego trenera Tomasza Jobka, oczywiście pracująca także dzielnie z trenerami klubowymi, między innymi z panem Radosławem Miśkiewiczem, prezesem Akademii Judo Poznań.
I Włochem Giorgio Wismarą.
A właśnie, czyli taki international przygotowania młodej poznańskiej judoczki, która wróciła ze srebrnym medalem bardzo ważnej imprezy. Posłuchajcie państwo.
Wielkie brawa!
Są kwiaty, są gratulacje od innych młodszych i starszych zawodników Akademii Judo Poznań dla Ani Zajcewej, wicemistrzyni świata w judo w kategorii 63 kg.
Apetyty były większe, chciałam złoto i jechałam tylko po złoto. No, ale trochę się nie udało, ale w następny raz mam nadzieję i wierzę w to, że wszystko się uda, będę złotą medalistką świata i tak dalej.
Ale w finale w Limie przegrałaś z Japonką. Jak się w judo przegra z Japonką, to wstydu nie ma.
Wierzyłam i wiem, że mogą wygrać i że nie jest tak, że jeżeli jest Japonka z Japonii, to nie można ją wygrać. Oczywiście, że wszystkich można wygrać i da się.
Wcześniejsze walki wygrane były pewnie łatwiejsze, trudniejsze.
Pierwszą walczyłam z dziewczyną z Rosji, z którą już przegrywałam, więc miałam dużo motywacji, żeby ją wygrać. Po prostu się skupiłam i wygrałam wszystkich tak szybko, że prawie tego nie otrzymałam. Ale oczywiście, że było ciężko. To była moja kategoria. Następny rok już będę w juniorkach, czyli od 18 roku życia. Przyjechałam do Polski 2 lata temu, jak zaczęła się wojna w Ukrainie i jakoś tak od razu przyszłam do Akademii i to jest najlepszy po prostu klub, który może być.
Jak zaczęła się na Ukrainie twoja przygoda z judo?
Tak się zaczęło, że przyszedł mój brat na judo i chciałam już wychodzić z tej sali, a brat został trenować. Wychodzi trenerka z pokoju trenerskiego i pyta, gdzie idzie ta dziewczyna. No, mama mówi, że no, idziemy tam gdzieś na spacer, przyjdziemy potem, zabierzemy syna. No, ona powiedziała trenerka, że nie, niech zostanie i no, trenuje. Jeżeli się nie spodoba, no, to nic się nie spodoba. No, jakoś tak zostało. Brat skończył po 3 miesiącach, a ja już 10. rok trenuję.
Jakie masz plany w takim razie? Co się tobie marzy?
No, oczywiście, że mój największy, takie największe marzenia jest Igrzyska Olimpijskie. Mam nadzieję, że zostanę złotą medalistką.
Możesz już za 4 lata spróbować awansować na Igrzyska w Los Angeles?
Tak, będę próbować.
Dla Polski?
Oczywiście, że dla Polski.
Założyciel, prezes i główny trener Akademii Judo Radosław Miśkiewicz. Największy sukces w historii klubu, srebrny medal Mistrzostw Świata Kadetek?
Pierwszy medal nasz w tej kategorii wiekowej, Mistrzostw Świata Kadetek. Mamy już medal Mistrzostw Świata Wojskowy i Kalizy Wróblewskie, medale Mistrzostw Igrzysk Olimpijskich Osób Głuchych, ale w tej kategorii rzeczywiście mamy pierwszy medal.
Zawodniczka, która 2 lata temu do was trafiła.
Tak, no widzieliśmy, jak już przyjeżdża Ania, że ona jest ambitna, że ma serce do walki i że chce po prostu osiągnąć ten wynik, więc no widzieliśmy, że trzeba się po prostu przy niej przyłożyć i ona chce. My to wiedzieliśmy, że ten wynik przyjdzie, a że przyszedł już w pierwszych zawodach mistrzowskich, więc jesteśmy szczęśliwi.
To jest taki znak czasu, że generalnie zawodników, zawodniczek pochodzących z Ukrainy widzę nie brakuje w waszym klubie.
No rzeczywiście mamy trochę tych zawodników, ona jest chciała wygrywania tych zawodów, więc no dlaczego mamy się nie poświęcić, jeśli dziewczyna chce, zmieniła barwy narodowe, no to też jest ważną rzeczą dla każdego człowieka, więc ona po prostu chce osiągnąć ten medal olimpijski, tak jak mieliśmy teraz Camp Said Maleid, też, który zmienił Iran na Azerbejdżan, żeby zrobić ten medal olimpijski, miała z nim też rozmowę w Cetniewie, więc myślę, że to się wszystko ładnie połączyło.
Za 4 lata igrzyska w Los Angeles, Ania Zajcewa będzie miała wtedy 20 lat, może już powalczyć o kwalifikacje na te igrzyska?
Już 21 będzie miała, więc rok więcej, więc myślę, że jest taka szansa. Wiadomo, że w wadze 63 kg mamy mocno tytułowane zawodniczki w Polsce, jak Andrzejka Szymańska, no ale kto wie, no 4 lata dużo czasu, ona chce to osiągnąć, więc myślę, że nie będzie problemu.
Magazyn Wielkopolskie Gole rozpoczynamy od drugiej ligi, gdzie występuje jedna drużyna z naszego regionu, to jest KKS Kalisz i Kaliszanie dzisiaj grali z rekordem Bielsko-Biała z Beniaminkiem i to spotkanie zremisowali 2-2 do przerwy po golu Kamila Koczego. W 27 minucie Kaliszanie prowadzili 1-0, wyrównał w 59 minucie Daniel Świderski. W 81 minucie gola dla Kaliszan strzelił Nestor, czyli Nestor Gordillo. Było 2-1 dla kaliskiej drużyny, gdy wydawało się, że 3 punkty Kaliszanie dowiozą do ostatniego gwizdka, no to w 5 doliczonej minucie Wiktor Kaczorowski trafił do kaliskiej bramki i mecz KKS-u Kalisz z rekordem Bielsko-Biała zakończył się remisem 2-2. W pozostałych meczach rezerwy ŁKS-u Łódź przegrały z Resowią 0-1, Hutnik Kraków zremisował z Olimpią Grudziądz 1-1, Olimpia Elbląg wygrała z Zagłębiem Sosnowiec 4-1, Pogoń Grodzisk Mazowiecki zremisowała z Chojniczanką 1-1, Świt Skolwin wygrał ze Skrą Częstochowa 2-0. Mecz Podbeskidzia Bielsko-Biała z Wieczystą Kraków rozpocznie się o 19.35, a spotkania GKS-u Jastrzębie z Wisłą Puławy oraz Polonii Bytom z rezerwami Zagłębia Lubin przełożono na późniejsze terminy w związku z powołaniami dla zawodników do reprezentacji w różnych kategoriach wiekowych.
Teraz o 7. kolejce grupy 2/3 Ligi Piłkarskiej. Tutaj między innymi też z tego powodu, o którym Grzegorz wspominał, powołań do polskiej młodzieżówek, odwołane na razie derby Noteci Czarnków z rezerwami poznańskiego Lecha. W tych meczach mistrzostwach, które się odbyły, większość wielkopolskich drużyn wygrywała. Zacznijmy jednak od gorszej informacji, od porażki Beniaminka Kotwice Kórnik w wyjazdowym meczu w Świeciu z tamtejszą Wdą 1-2. Honorowy gol dla ekipy Kotwicy w 51 minucie Filipa Wełniaka. Ale mówiłem, że było zdecydowanie lepiej w innych spotkaniach dla naszych ekip. Polonia Środa Wielkopolska po zaciętym boju wygrała z bydgoskim Zawiszą 3-2. Aleks Protasiuk, Piotr Skrobosiński i Oskar Romero zdobywali dla średzkiej drużyny gole. Jeden gol, ale zwycięski dla Unii Stwarzyn w starciu z Kartuzją Dominika Chromińskiego w 47 minucie. Dwa gole zobaczyli kibice w Kleczewie. Tamtejszy Sokół wygrał z drugą drużyną Pogoni Szczecin 2-0 po trafieniach Adriana Kwiatkowskiego i Mateusza Sopoćko. Pogoń Nowe Skalmierzyce, gratulacje dla tej drużyny, odniosła wyjazdowy triumf w Niechorzu, dokładnie na stadionie w Niechorzu z Wybrzeżem Rewalskim. Rewal 3-1, trafienie dla Pogoni Nowe Skalmierzyce Patryka Palata, Sebastiana Kamińskiego i Daniela Kaczmarka. I w meczach bez udziału naszych wielkopolskich ekip Elana Toruń dzisiaj przegrała z błękitnymi Stargard 0-2. Gryfy Słupsk przegrał z Flotą Świnoujście 0-1.
Przechodzimy do czwartej ligi, tutaj siódma kolejka spotkań i rozpoczniemy czwartoligowy przegląd od piątkowej wizyty w Gnieźnie, bowiem na mecz z Mieszkiem zawitał lider tabeli Lipno Stęszew. Posłuchajmy relacji.
I w tym momencie sędzia Dominik Józef jak kończy dzisiejsze spotkanie. Mecz kończy się porażką Mieszka 0-2. Bramki dla drużyny Lipna Stęszew zdobywali Dawid Jarka i Dominik Domagalski.
Mocno będzie uśmiechnięty Arkadiusz Kaliszan, trener piłkarzy Lipna Stęszew. Siódmy mecz jest oczko, jeśli chodzi o punkty. 21 punktów, bo to oznacza siódme kolejne zwycięstwo. 2-0 tym razem w Gnieźnie z ekipą Mieszka. Krótka ocena, panie trenerze, tego spotkania?
Myślę, że byliśmy lepszym zespołem. Kontrolowaliśmy tak naprawdę mecz przez pełne 90 minut. Udało się strzelić bramkę też po przerwie. Później poprawiliśmy drugą, mieliśmy kilka sytuacji. Trzeba być zadowolonym, bo rzeczywiście tak, jak powiedzieliśmy, 7 meczy, komplet punktów. To robi wrażenie. I też gra jest niezła.
Czy jest taki moment, że nie wiem, skoro się wygrywa mecz za meczem, gdzieś tam można mówić o jakiejś presji, no bo na pewno macie swoje ogromne ambicje i żal pewnie byłoby nawet jakiś mecz zremisować.
Na pewno czuć może nie presję, bo presję to mają, myślę, tak jak ktoś powiedział, ci co pracują w szpitalach i tak dalej, ale no rzeczywiście czuć, że myślę, że bardziej przeciwnik się nas spina i to powoduje, że nam się gra ciężej, a my presji nie mamy. No, czujemy też, znamy też swoją wartość. No, gramy dobrze jak na tą ligę, także myślę, że nie ma presji.
Skompletowany skład na tyle, żeby naprawdę, ja nie wiem, po siódmej kolejce może nie wypada o to pytać, ale zapytam.
Absolutnie nie.
By marzyć...
Absolutnie nie wypada.
Nie wypada?
Nie wypada i tak naprawdę to nie mamy jakiegoś w tej chwili długofalowego celu. Skupiamy się na meczu co tydzień, zobaczymy co będzie, bo jest kilka fajnych zespołów w tej lidze, także... Na razie wychodzi wszystko dobrze, ale wiem, jak to w sporcie jest. Pokora, jeszcze raz pokora.
Przemysław Urbaniak, trener Mieszka Gniezno. Panie trenerze, mecz, w którym dość długo dorównywaliście kroku liderowi rozpędzonej drużynie Lipna Stęszew, no ale jednak dwa gole w efekcie stracone i porażka na koncie.
No tak, zgadza się. Na pewno chcieliśmy zatrzymać zespół lidera Lipno Stęszew. No, nie udało się. Gratuluję trenerowi, gratuluję drużynie. To nie jest przypadek, że zajmują pierwsze miejsce z kompletem punktów. Bardzo solidna drużyna. Na pewno trochę boli, że straciliśmy obie bramki po stałych fragmentach. Pierwsza po rzucie rożnym, a druga po aucie. Także na pewno można było temu zapobiec. Także to na pewno troszeczkę boli i szkoda, ale mówię, no z przebiegu gry myślę, że Lipno bardzo dojrzałą drużyną było. No i cóż, no, nie możemy zwiesić głów teraz na dół, tylko trzeba się podnieść i trzeba dalej robić swoją pracę jak najlepiej potrafimy. Dużo meczów jeszcze przed nami, ale na pewno boli każda porażka i musimy się z tym zmierzyć. Taka jest piłka nożna, taki jest sport zespołowy, że no, musimy przyjąć to na klatę.
Podobno wynik 2-0 z wynikiem niebezpiecznym, jak mawiał Czesław Michniewicz, ale w waszym przypadku chyba trochę inaczej na to spoglądam, bo trochę ta druga bramka chyba zamknęła to spotkanie.
No tak, no zawsze podcina trochę skrzydła ta taka sytuacja, że ja też zawsze powtarzam zawodnikom, że też stały fragment, też mówię, to zawsze jest element, który no możemy zapobiec gdzieś po jakiejś ładnej, szybkiej akcji składnej. Jest to troszeczkę trudniejsze, ale uważam, że przy stałych fragmentach to na pewno lepiej możemy się zachować. No i gdzieś tutaj tej koncentracji zabrakło, no ale mówię, to jest piłka nożna. Na pewno drużynie dziękuję za zaangażowanie, za to, że chcieli do samego końca gdzieś odrobić te straty, no ale nie udało się, gramy dalej.
Za tydzień spotkanie 8. kolejki. Mieszkowcy udadzą się do Ślesina, gdzie walczyć będą z tamtejszym LKS-em.
Ale to za tydzień, bo wczoraj, w piątek, przepraszam, Mieszko przegrał z Lipnem Stęszew 0-2. Ponadto Nielba Wągrowiec wygrała z Centrą Ostrów 4-2. LKS Gołuchów zremisował z Wiktorią Września 2-2. Piast Kobylnica przegrał z Polonią Leszno 1-3. Warta Śrem zremisowała z LKS-em Ślesin 1-1. Jarota przegrał w Jarocinie z Wiarą Lecha Poznań 1-2. Korona Piaski zremisowała z Polonią Golina 0-0. Natomiast Obra Kościan wygrała z Polonią Chodzież 2-1. To spotkanie odbyło się dzisiaj i Polonia nie uczciła sportowo stulecia powstania wczoraj w Chodzieży. Wielkie święto z okazji stulecia powstania właśnie chodzieskiej Polonii. No to przenieśmy się na te uroczystości.
Prezes chodzieskiego klubu sportowego Polonia Chodzież, pan Tadeusz Jeśko. Stulecie obchodzone naprawdę imponującym stylu. Po te pięknego przemarszu wszystko się zaczęło. Była także jubileuszowa msza święta, poświęcenie nowego sztandaru, później wbijanie symbolicznych gwoździ podczas uroczystej gali. Przyłożyliście się, panie prezesie, do organizacji. No bo 100 lat zdarza się tylko raz.
Powołaliśmy specjalny komitet organizacji stulecia właśnie klubu HKS Polonia Chodzież i ten komitet włożył rzeczywiście no nie tylko masę wysiłku swojego fizycznego, masę pracy, prawie oddali swoje serce przy tej pracy i przez to ta dzisiejsza uroczystość wyszła tak wspaniale. Można mówić, że wszyscy goście są zadowoleni. Ja osobiście też. Przemarsz zwany Święta Sportu z rynku tu na ośrodek Mosirowski. Piękna msza, na której było poświęcenie sztandaru i odczytanie wszystkich nieżyjących, wszystkich sportowców, piłkarzy szczególnie, którzy nam odeszli w ramach tego stulecia.
Sporo sekcji działało na przestrzeni tych stu lat w Polonii, chociaż wiadomo, teraz skupienie jest głównie na piłce nożnej. Było zresztą mnóstwo odznaczeń i Polskiego Związku Piłki Nożnej, i Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Ten futbol jest takim oczkiem w głowie cały czas. Drużyna obecnie na pułapie czwartej ligi tu w Wielkopolsce.
Tak, oczywiście to potwierdzam. Wszystkie sekcje, które działały wcześniej, one jakby troszeczkę się samoczynnie rozwiązały. Była potem rekultywacja, czyli tak można mówić, piłki siatkowej. Tenis to by był najdłużej. No w tej chwili mamy tylko jedną sekcję piłki nożnej, ale mamy drużyn od najmłodszych nie, do najstarszych seniorów, którzy rzeczywiście to są w tej chwili w czwartej lice. Zrzeszamy w tej chwili ponad 200 dziewczyny.
Panie prezesie, z reguły jest pytanie, jakie prezenty chcielibyście otrzymywać w kolejnych latach w związku z tym stuleciem? No dzisiaj były listy gratulacyjne, medale też wręczali, ale potem przychodzi proza życia. Czego pan dla siebie, dla klubu Polonia Chodzież życzy na kolejne lata?
I tu akurat się zgadzam, że przychodzi rzeczywiście proza życia, co jest piękna, wszyscy te listy graduacyjne, upominki. Jest to bardzo miłe, jest to no, wyróżnienie dla działaczy, dla zawodników byłych, nie? No ale niestety no, sport jest w tej chwili no, bardzo materialny po prostu no, i bez wsparcia sponsorów, z którym tu serdecznie ciekawaliśmy, no, nie ma szans, aby nawet utrzymać poziom czwartej ligi. Dlatego tu troszeczkę tak żartobliwie do pana burmistrza już na naszej uczystości pokazywałem teczkę, że troszeczkę leką przeprowadził do pana senatora, pana Adama Szeinfelda. Też szukałem tam załącznika z tyłu, oczywiście żartobliwie, ale takie załączniki, wsparcie finansowe no, jest bardzo potrzebne.
To jeszcze zakończę tak bardzo symbolicznie, bo dzisiaj takim niesamowitym symbolem był ten nowy sztandar ufundowany właśnie na stulecie. Tutaj wbijali symboliczne gwoździe ci donatorzy, darczyńcy, którzy złożyli się na to, by ten sztandar. Skąd też taki pomysł, żeby jednak także wśród tego młodszego pokolenia taką jedność budować?
Właśnie bardzo to jest dobrze powiedziane. Chcieliśmy ten sztandar ufundować. No był bardzo problem, byłem z tym duży, bo znaliśmy koszty i tak dalej, ale pod egidą jakby sztandarem nam się udało pozyskać sporo sponsorów, darczyńców i tak dalej. I on, ta cała uroczystość właściwie nam się sfinansowała z tych wszystkich sponsorów, darczyńców, którzy nam no, pomogli i w zakupie tego sztandaru. I sztandar uważaliśmy, że na stulecie klubu powinien być. I on, tak jak tu już kilka osób powiedziało, będzie łączył też następne pokolenia.
Gratulacje dla Polonii Chodzież z okazji stulecia. My już umkniemy do piątej ligi piłkarskiej WZPN-u. Grupa pierwsza, piąta kolejka spotkań. Oto wyniki. Sparta Oborniki wygrała z Pogonią Łobrzenica aż 8-1. Sparta Szamotuły zwyciężyła Orkana Chorzemin 2-1. Kłosy Budzyń zremisował z Koroną Stróżewo 0-0. Nasza Dysko Bolia Grodziski Wielkopolski przegrała z Sokołem Pniewy 1-3. Zamek Gołańczy zremisował z Kłosem Gałowo 2-2. Płomienie Przyprostenia przegrał z Lubuszaninem Trzcianka 2-3. Grupę piłkarski Piła, lider tabeli, pokonał Iskę Szydłowo 3-0, a Warta Międzychód rozgromiła Sokoła Szamocin 8-0.
W grupie drugiej piątej ligi zanotowano w piątej kolejce takie wyniki. Lechia Kostrzyn przegrała z Olimpią Koło 1-3. Rezerwy Polonii Środa Wielkopolska wygrały z Awią Kamionki 3-1. Wełna Skoki wygrała z liderem Swarzędz 3-0. Kłos Zaniemyśl przegrał z Górnikiem Konin 0-3. Przemysław Poznań pokonał UKS Śrem 2-1. Meblosz Swarzędz wygrał z GKS-em Dopiewo 5-2. A Zjednoczeni Trzemeszno wygrali z Polonusem Kazimierz Biskupi 5-2.
Piąta kolejka spotkań także w grupie trzeciej piątej ligi piłkarskiej. Kania Gostyń wygrała z GKS-em Jaraczewo 7-0. Wiktoria Ostrzeszów przegrała z rezerwami KKS-u Kalisz 0-2. Rawia Rawicz pokonała Wisłę Borek Wielkopolski 1-0. LZS Cielcza przegrał z Zewką Kobyla Góra 1-4. Dąbrowczanka Pępowo pokonała Askę Krotoszyn 2-0. Piast Czekanów przegrał z Zawiszą Łęka Opatowska 1-2. A Krobianka Krobia pokonała Polonię Marcinki Kępno 4-1.
Przechodzimy do halowej piłki nożnej. Będzie za chwilę reprezentacyjna rozmowa, ale jeszcze wyniki drugiej kolejki, bo tutaj odbyły się derby Wielkopolski w Pniewach. Red Dragons podejmowały futsal Leszno. W tych meczach nie brakuje emocji. Te mecze są na ogół zacięte i nie inaczej było wczoraj, aczkolwiek padła tylko jedna bramka. Futsal Leszno wygrał w Pniewach z Red Dragons 1-0 po golu Wiaczesława Korzemiaki w 23 minucie spotkania. Ponadto FC Toruń przegrał z Widzewem Łódź 1-7. BSF Bochnia pokonał Legię Warszawa 8-2. Futsal Klub Kamienica Królewska wygrał z AZS-em Uniwersytetu Śląskiego Katowice 8-0. Piast Gliwice zremisował z Konstraktem Lubawa 2-2. Dreman Opole Komprachcice wygrał z AZS-em Uniwersytetu Warszawskiego Wilanów 6-2. A Gwiazda Ruda Śląska wygrała z Red Devils Chojnice 4-1. To jeśli chodzi o emocje ligowe w futsalu, ale też emocjonujemy się od czasu do czasu występami reprezentacyjnymi, a dobija się do dużych imprez, grywa czasami na dużych imprezach reprezentacja Polski. O tym w rozmowie z selekcjonerem.
Trener selekcjoner futsalowej reprezentacji Polski, pan Błażej Koczyński. Panie trenerze, kolejne wyzwanie, bo nie będziemy mówić, chociaż nie, zapytam jednak trochę przez przekorę, dlaczego nie udało się awansować na ten mundial w Uzbekistanie?
No dlatego, że w sporcie tak jest, że na każdego wygranego przypada jeden przegrany, akurat na nas wypadło. A tak całkiem poważnie, no, nie mieliśmy swoje problemy, podstawowi zawodnicy byli trochę kontuzjowani. Mecze takie stykowe, 5-4, no, tak jak mówię, no, Chorwaci o tą jedną bramkę okazali się lepsi. To nie było łatwe być w szóstce drużyn w Europie, to umówmy się, dla trawiastej reprezentacji dzisiaj to jest wyczyn nie do zrobienia. My byliśmy tak blisko, no ale niestety, no, w sporcie tak jest i musimy się z tym jakby, już się pogodziliśmy, bo to już czas minął. I spróbować jeszcze raz w przyszłość.
Teraz, jak powiedziałem w pierwszym zdaniu, kolejne wyzwanie, czyli kwalifikacje futsalowych mistrzostw Europy, które odbędą się na Litwie i Łotwie. Starty eliminacji w 2024 jeszcze, tak?
Tak, w grudniu pierwszy mecz gramy w Turcji, wyjazdowy.
Turcja, Mołdawia i Słowacja rywalami grupowymi w tej głównej kwalifikacji do futsalowego Euro. Nadzieje jakie?
No, obowiązkiem naszym jest zająć pierwsze miejsce w grupie i awansować na turniej, także tu jakby nie będziemy robić sobie alibi, że chcemy powalczyć. No, weszliśmy do pierwszego koszyka, byliśmy rozstawieni z pierwszego koszyka. Grupa jest taka, którą chcieliśmy mieć wiele lat. Przez to, że osiągnęliśmy takie wyniki, a nie inne, jesteśmy dzisiaj rozstawioną drużyną, więc nie dostaliśmy trudnych bardzo rywali. Oczywiście nie można też dyskredytować tych, których mamy w grupie, czy Słowację, czy Mołdawię, natomiast uważam, że jesteśmy faworytem tej grupy i musimy to udokumentować na parkiecie, więc musimy awansować z pierwszego miejsca.
Jest chwila, by porozmawiać z panem także podczas gali Fogo Futsal Ekstraklasy. Takim królem polowania Pedrinho z Konstraktu Lubawa, drużyny wicemistrza Polski. Podobno jest szansa, żeby stał się Polakiem, a później może reprezentantem Polski w futsalu?
No ja myślę, że tych etapów jest wiele. Najpierw Pedrinho musiał być tu 5 lat. Pierwszy punkt spełniony. Drugi musi być zawodnikiem, który doda jakości tej reprezentacji. Ten punkt uważam też się spełnił. Natomiast teraz jeszcze pozostaje kwestia formalna, czyli paszportu polskiego i na końcu jeszcze decyzja Polskiego Związku Piłki Nożnej, czy chcemy być reprezentacją, która gra naturalizowanymi zawodnikami spoza naszego kraju, bo umówmy się, ten paszport, on jest dla osób spoza naszego kraju dostępny po jakimś tam czasie, ale też nie możemy wtedy powiedzieć, że to jest Polak jeszcze, no to jakby generalnie musimy o tym, myślę, że jeszcze czas jest do tego, żebyśmy tą decyzję podjęli, żeby Polski Związek się ustosunkował do tego, czy chcemy iść w tym kierunku, bo musimy też pamiętać, że przez jakiś dłuższy czas też krytykowaliśmy te nacje, które naturalizowały Brazylijczyków. Robiły to hurtowo, czy Azerbejdżan, Gruzja, czy Kazachstan. Oczywiście w naszym wypadku nie jest to nielegalne, nie robimy tego po 3 miesiącach, dajemy paszport, więc to trochę inna sytuacja i też nie robimy tego hurtowo. Więc ja myślę, że będziemy działać w tych wszystkich przestrzeniach i mam nadzieję, że się znajdzie konsensus dobry dla nas wszystkich.
To pytanie może bardziej ogólne. Po tym sezonie 2023-2024, w kontekście oczywiście eliminacji Euro, ta selekcja dla pana będzie łatwiejsza? Pojawili się zawodnicy, którzy mogą tę naszą futsalową reprezentację biało-czerwonych wzbogacić?
Tak, no sprawdziliśmy kilku zawodników. Kilku się pokazało z dobrej strony teraz w turnieju w Chorwacji i w tym dwumeczu z Maroko. No mamy dalej tam problemy, bo jakby Michał Marek wrócił, Mikołaj też jest po kontuzji, natomiast w dalszym ciągu nie mamy Sebastiana Leszczaka i Jakuba Konkola, którzy dalej mają kontuzję, ale myślę, że mamy na tyle fajnych zawodników i pokazali przez te kilka lat, w których z nimi pracuję, że wspięliśmy się do tego pierwszego kosza, byliśmy 2 razy na Euro, byliśmy o krok od Mistrzostw Świata, że powiedzmy, że nie jesteśmy dzisiaj pierwszą siłą jeszcze w Europie, ale już się tam mocno dobijamy do tej ścisłej czołówki, bo mówimy o ścisłej czołówce, czyli tych 5-6 drużyn. Jesteśmy tuż zaraz za nimi, a wyprzedziliśmy naprawdę nacje, które przez wiele lat nie byliśmy w stanie pokonać. Więc mamy fajnych, utalentowanych chłopaków i mamy swój sposób na grę. Oczywiście nie będziemy grali jak Brazylia i nie będę tu nikogo oszukiwał, że nie będziemy grali tak pięknie, bo po prostu nie mamy takiej umiejętności i tu nie mamy siebie co czarować i chłopcy też siebie nie czarują, ale mamy swoje inne argumenty, swoje, że tak powiem, atuty, których potrafimy wykorzystać. Jesteśmy zjednani, jesteśmy zespołem, mamy dużo ambicji, mamy dużo chęci, woli walki, więc możemy z tych wszystkich atutów korzystać i właśnie być tam, gdzie jesteśmy, a może i wyżej.
Powiedziałem, że kończymy z uśmiechem, bo wypada złożyć panu gratulacje. Rekordzista, jeśli chodzi o czas trwania na funkcji selekcjonera futsalowej reprezentacji Polski. Brawo! Gratulować, po prostu gratulować, bo to w waszym fachu rzeczą oczywistą nie jest.
Nie jest. Powiem sam szczerze, że dzisiaj jak sobie o tym myślę, że jestem 9 lat czy 7 lat samodzielnie i 2 lata byłem asystentem, to jest szmat czasu i jak obejmowałem tą funkcję, to nie myślałem nawet o tym, że to będzie tyle trwało, ale też może było łatwiej dlatego, że przez te 17 lat od Euro 2001 byliśmy tą przeciętną reprezentacją w Europie i ten progres zrobić i pokazać, że się da wejść na Euro, może ten punkt odniesienia był inny i dlatego też ja jestem tyle lat. Cieszę się oczywiście i dziękuję za te gratulacje. Mam nadzieję, że jeszcze mamy coś do zrobienia i do udowodnienia, zanim się pożegnam z tą reprezentacją i przekażę pałeczkę mojemu następcy. Pewnie to jest bliżej niż dalej, bo nie da się wiecznie być na tym samym miejscu. Potrzeba też nowych wyzwań. Ale póki co jestem szczęśliwy, że faktycznie tyle lat mogę pracować z tą grupą ludzi. Wielu skończyło, nowi przyszli, młodzi i ciągle cały czas pniemy się ku górze, także nic, tylko się cieszyć dokładnie.
No to najpierw awansu na Euro, potem coś fajnego na Euro, tego życzę.
No, bardzo bym chciał, żebyśmy w końcu na trzeciej naszej imprezie, na którą mam nadzieję awansujemy, zrobimy wszystko, żeby awansować, żebyśmy w końcu zrobili coś więcej niż tylko byli na dużej imprezie. 2 razy nie udało się. Pierwsze to faktycznie wszyscy poznawaliśmy to, tak naprawdę jak wygląda Euro, grupa 3-3 zespołowa, mieliśmy wicemistrzów Europy, wicemistrzów i trzecią drużynę Europy z poprzedniego turnieju, więc wyzwanie było straszne. A poprzedni turniej miał swoją historię wewnętrzną naszego zespołu związaną z pandemią i wszystkim, więc mam nadzieję, że teraz nic nie stanie przeszkodzie i na tyle doświadczeni będziemy, że ten trzeci turniej będzie już dla nas dużo bardziej radosny i dla środowiska futsalu dużo bardziej, damy więcej powodów do dumy.
przydały się mocne akcenty występów polskiej reprezentacji futsalu, a mocnego akcentów sportowych nie zabraknie na antenie Radia Poznań w najbliższym tygodniu. We wtorek 19.15 Sportowa Arena o reprezentacyjnych sukcesach hokeistów na trawie z szefem Hokejowej Centrali Rafałem Grotowskim i szefem Superligi Hokejowej Karolem Śnieżkiem. Nasza transmisja z meczów Lecha Poznań 20.15, najbliższa sobota 14 dzień września i to będzie hit na bułgarskiej. Kolejosz kontra Jagiellonia Białystok, wcześniej od 19.10 nasze plenerowe studio sprzed Enea Stadionu. Warto być z nami.
A dzisiaj czekamy na mecz reprezentacji Polski z Chorwacją w Osijeku w drugiej kolejce Ligi Narodów o godzinie 20.45. Znamy skład biało-czerwonych na to spotkanie. No to szybciutko. W bramce Łukasz Skorupski, dalej Paweł Dawidowicz, Jan Bednarek, Sebastian Walukiewicz. W pomocy Nikola Zalewski, Piotr Zieliński, Kacper Urbański, Sebastian Szymański, Jakub Kamiński, Mateusz Bogusz i Robert Lewandowski. Taką jedenastkę wystawia trener Michał Probierz na mecz z Chorwacją, który rozpocznie się za 59 minut. O godzinie 20.45. Jeśli chodzi o futbol, to dzisiaj w drugiej lidze KKS Kalisz zremisował z rekordem Bielsko-Biała 2-2. No jeszcze przypomnę wynik ligowy żużlowy. Arget Malesa Ostrów nie awansowała do finału drugiej Ekstraligi. Wprawdzie Ostrowianie pokonali u siebie Polonię Bydgoszcz 48-42, ale za nisko, bo w pierwszym meczu przegrali aż 18 punktami.
Przed nami jeszcze magazyn sportowo-motoryzacyjny Automoto Perlandia, a w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie to wszystko. Pięknie dziękuję. Realizujący program Paweł Kwiatkowski oraz ci, którzy audycję przygotowali i prowadzili.
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Rotajczak. Dziękujemy.
Partnerem magazynu Automoto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań
Automoto Pyrlandia.
Co dwa tygodnie w niedzielę po godzinie 19.30.
Na torze Poznań nie tylko wielkie ściganie, czy samochodowe, kartingowe, czy motocyklowe, ale także troska o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Maciej Bednik, Automobil Klub Wielkopolski. Czego jesteśmy tutaj świadkami? Bo i widzę konkurencje sprawnościowe i teoretyczne. Co to jest?
Bardzo poważny konkurs. To finał krajowy konkursu Najbezpieczniejszy Młody Kierowca, czyli z troską o młodych ludzi za kierownicą, o ich umiejętności, o ich wiedzę.
To jest sprawdzanie także pod czujnym okiem pań i panów ze Służby Ruchu Drogowego Polskiej Policji.
No tak, poza Polskim Związkiem Motorowym, Automobil Klubem Wielkopolski, to również Wielkopolska Policja włączyła się w organizację tegoż wydarzenia. Wydarzenia bardzo istotnego z naszego punktu widzenia. 20 najlepszych w kraju, oni wygrali część internetową, czyli tam, gdzie musieli wykazać się i szybkością swoich odpowiedzi, i prawidłowością odpowiedzi. I ta 20 z całego kraju została zaproszona na Tor Poznań, gdzie rozgrywamy finał. A ja nieskromnie powiem, że jest to też eliminacja do strefy EVA, strefy pierwszej, czyli swoim zasięgiem obejmującej Europę, część Afryki i Azji, czyli dość poważne zawody. Dwójka z naszych laureatów będzie reprezentowała nasz kraj w finale, no takim strefowym.
W radiu jak najwięcej opowieści, no więc spójrzmy na ten plac manewrowy. Co teraz się dzieje? Co to autko tak slalomem jadące? No i ma coś specjalnego zamontowane na masce.
No tak, lata temu nauczył nas pan Stewart, znany kierowca wyścigowy.
Jackie Stewart.
Jackie Stewart oczywiście, który gościł lata temu na torze Poznań ze swoją konkurencją, która tak od lat jest nazywana. Talerz Stewarta, czyli wykazaniem się umiejętnością płynnej jazdy, bez gwałtownych przyspieszeń, bez hamowania, wykonując trudny tor manewrowy, to tak, żeby piłeczka, która umieszczona jest na masce samochodu w specjalnym talerzu, nie wypadła. Próba na dokładność, próba polegająca na ocenie umiejętności opanowania samochodu, łagodnego przyspieszania, łagodnego hamowania, wykonując różne inne skomplikowane manewry, ale tych prób na torze mamy sporo. Mamy bardzo trudną konkurencję, najazd na wypadek drogowy i wykazaniem się umiejętnością zapewnienia bezpieczeństwa w tym miejscu wypadku, ale też udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadku, co z naszej perspektywy jest poza umiejętnościami jazdy również bardzo ważną rzeczą, bo wszyscy możemy takim świadkiem zdarzenia, czy też ofiarą, czy też uczestnikiem takiego zdarzenia się stać i chcemy sprawdzić, jak młodzież, bo to dzisiaj młodzi ludzie do 26 roku życia startują w tej konkursie, to też chcemy sprawdzić, ale mamy też inne konkurencje, bardzo widowiskowe, bardzo ciekawe. Między innymi zaproponowaliśmy młodym ludziom, aby sprawdzili swoje umiejętności jazdy na kartingu. Wózki kartingowe podstawione, tam to już jazda bardziej sportowa, wyczynowa. Mamy też konkurencję jazdy z trolejami, czyli urządzeniem zamontowanym na tylnej osi samochodu, symulującej powstanie poślizgu. No tam to już naprawdę trzeba wykazać się dużymi umiejętnościami, manewrując samochodem. Mamy również kolejną konkurencję, gdzie sprawdzimy, jak młodzi ludzie manewrują samochodem, wykorzystując tylko lusterka przy cofaniu, bez obsługi tych wszystkich urządzeń, które mamy dziś w samochodach, czyli kamer cofania, wszystkich innych ulepszeń. Tam będą musieli jednak zdać się wyłącznie na siebie i na swoje lusterka w samochodzie.
Automotoperlandia na antenie Radia Poznań.
Jak jest wielkie ściganie motocyklowe, to oczywiście na torze Poznań nie może zabraknąć się także pana Ireneusza Sikory, BMW Sikora Motorsport, bo i markowy puchar motocyklowy, ale jednocześnie zawodnik, jak tutaj, nie wiem, czy mi prawdę mówią, najstarszy uczestnik tej rywalizacji Mistrzostwa Polski?
No, nie chciałbym tego powiedzieć oficjalnie, ale chyba już tak. Na ten moment chyba najstarszy uczestnik, który jeździ w Mistrzostwach Polski, tak.
Jak możemy ocenić obecnie? W 2024 roku powoli się sezon kończy. Stan polskiego sportu motocyklowego?
No, stan sportu motocyklowego niestety nie jest doceniany i widzimy, że tych zawodników jest mało. Nie ma wsparcia, nie ma dużo firm partnerskich, które nas wspierają finansowo, więc naprawdę dużo wkładu robię, żeby to cały czas pobudzić. Więc trzeci rok z rzędu organizujemy cup, pokazujemy, że są zawodnicy, że można się ścigać z małym budżetem, fajną walkę, fajną rywalizację, więc tak naprawdę próbujemy zrobić poprzez cup, organizację cupu, możliwość ścigania się z niedużym budżetem.
Automotoperlandia na antenie Radia Poznań.
Automobil Wielkopolski, Patrycja Buk, biuro prasowe.
Biuro prasowe funkcjonujące podczas każdej imprezy odbywającej się na torze Poznań. Jeśli chodzi o tę gromadkę dziennikarzy motoryzacyjnych, motosportowych, całkiem spora was zawsze odwiedza.
Tak, sporo odwiedza fotoreporterów tutaj każdą imprezę motocyklową, samochodową. Nie można narzekać, frekwencja jest, więc zapraszamy zawsze. Biuro prasowe jest otwarte, zapraszamy.
Biuro prasowe jest otwarte, ale także tutaj są pewne wymogi bezpieczeństwa, bo to nie są takie zwykłe imprezy, dlatego też obdzielacie, tak to możemy powiedzieć, określone kamizelki, które upoważniają do poruszania się w danych strefach, prawda?
Tak, tutaj u nas w Automobil Klubie Wielkopolskim mamy kamizelki w kolorze fioletowym, które właśnie wyróżniają fotoreporterów. Muszą się słuchać wszystkich marszali, przede wszystkim bezpieczeństwo, to jest zawsze najważniejsze. Jeżeli ktoś zwraca uwagę, zawsze muszą się słuchać, to jest dla ich bezpieczeństwa.
Tutaj pojawiają się różni dziennikarze, także ci, którzy mniej się może znają na motorsporcie, ale także wielu z takich pism branżowych, czy to motocyklowych, czy samochodowych. Oni są bardziej wymagający?
Nie, myślę, że tak samo. Wszyscy są na tym samym mniej więcej poziomie. Może bardziej tacy, którzy są tacy bardziej freestylerzy, influencerzy, którzy się pojawiają, to wtedy, że tak powiem, bardziej trzeba ich troszkę przyuczać.
Jeżeli chodzi o takie doświadczenia, no to biuro pracę zaczyna dosyć wcześniej, dosyć się późno kończy, prawda? Bo tutaj ktoś chce na laptopie popisać, przesłać materiały, przesłać zdjęcia.
Tak, zazwyczaj biuro prasowe już gdzieś tak po godzinie 7 zawsze na takich imprezach otwarte, zawodach. No i zazwyczaj gdzieś tam do tego ostatniego wyścigu, po ostatnim wyścigu można przyjść jeszcze, złożyć tą kamizelkę i wtedy się żegnamy.
Automotoperlandia na antenie Radia Poznań.
Jak zwykle spoglądamy także w bogate kalendarium wydarzeń związanych z Automobil Klubem Wielkopolski. Wczoraj, 7 dzień września i bardzo interesująca trzecia odsłona imprezy zwanej Young Timer Party. Proszę jeszcze raz przypomnieć, bo kiedyś się tym w naszych magazynach zajmowaliśmy na antenie Polskiego Radia Poznań, ale przypomnijmy, o co w tym chodzi. Prezes Automobil Klubu Wielkopolski, pan Bartosz Bieliński.
Witam serdecznie. Tak, Young Timer Party, fajna, duża impreza, prawie 100 załóg zgłosiło się do tej imprezy, więc widzę, że ta impreza jest potrzebna. To jest taki, powiedzmy, zaczątek dawnej motoryzacji, czyli samochody, które nie kwalifikują się jako pojazdy zabytkowe, ale już są z samochodami, które mają swój wiek, czyli taki Young Timer. Dlatego też stworzyliśmy dla nich właśnie taką konkurencję jak Puchar Young Timer Party. gdzie te samochody, które nie mogą rywalizować w konkurencjach pojazdów zabytkowych, tu na torze rywalizują w swojej konkurencji jak Timer, gdzie sprawdzają swoje siły, wytrzymałość, umiejętności. Więc naprawdę fajna impreza, wszyscy mega zadowoleni, więc miejmy nadzieję, że na przyszły rok znowu frekwencja taka jak teraz była, będzie ponownie.
Rywalizacja i spotkanie Young Timer Party to oczywiście także pewne przesłanie sentymentalne, ale sentymentów już pewnie nie będzie, jeśli chodzi o rundę wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski od 20 do 22 września na torze Poznań. No i tutaj właściwie walka o te ostateczne rozstrzygnięcie, powolutku to wszystko zbliża się do końca.
Tak, zgadza się. W weekend 20-22 września mamy ostatnią rundę wyścigowych samochodowych Mistrzostw Polski, imprezę pod patronatem honorowym Ministerstwa Sportu i Turystyki, gdzie zawodnicy będą dopinać swoje dorobki punktowe i będą zdobywać tytuły mistrzowskie, bo walka w, prawie w każdej klasie jest do ostatniego wyścigu. Oprócz tego też będziemy gościć Puchar Baltic Cup, czyli kolegów z Litwy, Łotwy i Estonii, którzy też mają finałową rundę i też będzie ciekawie. Bardzo ciekawie zapowiadający się wyścig samochodów BMW 325, gdzie na starcie zobaczymy prawie 30 zawodników, więc na pewno ta rywalizacja jest w tej klasie właśnie w Baltic Cupie bardzo wyrównana i bardzo emocjonująca. A tutaj dla ciekawostki powiem, że zawodnicy mają bardzo równe samochody, gdyż na przykład czołówka jedzie w jednej sekundzie i te różnice czasowe są tak nikłe, a odległe miejsca na prostej startowej, na start gridzie są bardzo duże, więc możemy jechać sekundę gorzej od zwycięzcy, a stać na przykład na 18 miejscu na prostej startowej podczas procedury startu, więc tutaj naprawdę ta klasa będzie bardzo emocjonująca, ale też nie zapomnijmy o naszych mistrzostwach Polski, gdzie, tak jak wspomniałem, prawie w każdej klasie będą decydowały się teraz losy tytułów mistrzowskich, wicemistrzowskich, więc myślę, że w ten weekend atrakcji, emocji tych sportowych nie zabraknie.
Teraz jeszcze przypomnijmy, od 20 do 22 września fantastyczny samochodowy, wyścigowy weekend na torze Poznań, a w tym wydaniu magazynu Automoto Pyrlandia na antenie Radia Poznań. To wszystko wspólnie z prezesem AW Bartoszem Bielińskim. Pięknie dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Kłania się Krzysztof Ratajczak. Do usłyszenia.
Wyścigowa rywalizacja kierowców Automobil Klubu Wielkopolski.
Motorowa turystyka i zabytkowe pojazdy.
Pasjonaci motosportu i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W magazynie Radia Poznań.
Auto Moto Pyrlandia.
Co dwa tygodnie w niedzielę po godzinie 19.30.
Partnerem magazynu Automoto Pyrlandia jest Automobil Klub Wielkopolski.